którym był w Koryncie szczególnie podobny do naszego, bo świat Koryntu był światem Facebooka jak gdyby. Światem, w którym znaczyło się, jeśli się o sobie dużo dobrze mówiło. Światem właśnie lajków i hejtów. Światem samokreacji siebie, aby tylko dobrze wyglądać. I do takiego Koryntu przyszedł człowiek, który był prawdopodobnie pochylony. A jakbyście się zachowywali, jakbyście co najmniej 3 razy byli tak ubiczowani po 40 batów bez jednego. A jakbyście wyglądali, gdybyście byli przynajmniej 2 razy ukominowani. Ja w tej chwili nie pamiętam dokładnych danych. A jakbyście wyglądali, gdybyście pokonywali setki, tysiące kilometrów piechotą. I przyszedł tam człowiek, który nie błyszczał. Korynt był miejscem, w którym ludzie, szczególnie wyzwoleńcy, się osiedlali. Był miejscem nowym, świeżo ustanowionym. Pozostał zburzony około 151 roku przed Chrystusem. A przyszedł tam człowiek, który siebie nie opowiadał, tylko opowiadał Chrystusa. Głos miał do niczego, tak jak mówi dzisiaj. I dlatego Koryntianie go odrzucali. Dziękuję, że mnie nie odrzucacie. Mimo tej mojej słabości, facet, który nie może kupić sobie marynarki, bo w Bielsku nie ma na tą szerokość klatki, już sprowadzili specjalnie, ale też się nie domyka. A nie może oddychać, dziwne, nie? Ale tak bywa, każdy ma jakąś słabość. Ale dziękuję Bogu, że jesteście i dziękuję Bogu, że On w naszej słabości ukazuje swoją moc. W świecie takim jak nasz. Właśnie słabi ludzie, którzy są mocni Bogiem, sprawiają różnicę. A dzisiaj nie będę mówił o jakimś wielkim temacie teologicznym. Chciałbym dzisiaj troszeczkę powiedzieć o czymś, co jest takim elementem pobożności. W takim dobrym znaczeniu tego słowa. Bo to, jak żyjemy z Bogiem, jak uprawiamy swoją relację z Bogiem, można nazywać językiem współczesnym pobożnością. O takim aspekcie, który być może, że nam umyka, a w psalmach jest często bardzo widoczny. Aspekcie, który w Biblii jest czasami opisywany słowem chwała Boża, że ukazała się Boża chwała. Myślę, że niedługo będzie bardzo ciekawie posłuchać brata Arnolda Fruchtenbauma. On będzie w Białymstoku, to już chyba za tydzień, 20, no za tydzień brat Andrzej akurat go będzie w sobotę tłumaczył. Będzie w sobotę i w niedzielę na nabożeństwie. Na nabożeństwie będzie głosił na swój ulubiony temat, czyli o Nikodemie, ale będzie też takie sesja, na którą nie wiadomo, jak on mówi, choćby kilka osób przyszło, ale w niedzielę o 16 będzie mówił o chwale Bożej Szekinie w proroctwach. Taki bardzo ciekawy aspekt, bo u Zechiela czytamy, podniosła się chwała Boża, Boża wspaniałość. Coś taki aspekt Boga, który jest określany słowem chwała. A zarazem to można określać z naszej strony też jeszcze innym, bardziej współczesnym słowem. Jedyny raz tylko w Biblii to słowo występuje, do tego miejsca za chwilę dojdziemy. Ale ja myślę, że takim aspektem chrześcijańskiego życia, które nas chroni od wielu rzeczy, jest podziw dla Boga. Podziwiam Boga. Czasami jest tak, że kiedy używamy tych słów o takim bardzo religijnym wydźwięku, one, kiedy nasi ojcowie czy dziadowie je wprowadzali do słownika, może były o innym wydźwięku. Czasami zamykamy te rzeczy związane z Bogiem do świata religijnego, który jest na niedzielę na godzinę 10 do 12. Jak się przeciągnie do 12:15, już jest źle. Zamykamy do tego świata doświadczenia w obiektach specjalnych, gdzie trzeba wytrzymać. I potem tylko porównujemy, kto ma gorsze ławki. I chcę wam powiedzieć, że nie mamy najgorszych. byłem w pewnym zborze na konferencji, po 15 minutach nie byłem w stanie słuchać bardzo ciekawego wykładu. Po prostu spadało się z ławki. Były tak ukształtowane. Ale dzięki Bogu, że mamy takie, z których się nie spada. Tylko czy chodzi o te ławki? Czy chodzi o całościowy, obejmujący 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 365, a co 4 lata 366 dni w roku? Podziw dla Boga. Podziwiam Boga. Chwalę Boga, to oznacza też Go podziwiam. Ja będę mówił takim bardziej współczesnym językiem. Moim zdaniem podziw dla Boga jest lekarstwem na egoizm i na koncentrowanie się na sobie, na swoich problemach, chorobach, słabościach. Jako przykład przeczytam jeden znany werset z rozdziału 10 pierwszego listu do Koryntian. Werset mówi teoretycznie o pewnej zupełnie innej rzeczywistości, ale spróbujmy tak popatrzeć na ten werset z kilku aspektów. List do Koryntian, 1, 10 rozdział. Do Rzymian już przekładam dalej. Wsadziłem gdzieś okulary. 13. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszenia daje wyjście, abyście je mogli znieść. Teraz popatrzmy na ten tekst. Trzy razy co najmniej pojawia tam się słowo pokuszenie. Ono może oznaczać też doświadczenie czy próbę. I tak często nowsze tłumaczenia oddają. I można się skupić na pokuszeniach i powiedzieć, tak, przychodzą pokuszenia. Oj, przychodzą pokuszenia. Jak to straszne, że przychodzą pokuszenia. I nie wiem, czy uświadamiacie sobie, że można być złożonym przez chorobę, zanim się zachoruje. Można bać się choroby tak, że żyjesz w strachu przed nią, łykasz coś tam, witaminy, niewitaminy i inne rzeczy, bo się boisz choroby, która może nadejść, która jest możliwością i skupiasz się na tej chorobie i ta choroba otacza cię strachem, ta wyimaginowana, której jeszcze nie masz, która jest potencjalna, którą gdzieś tam znam osobę, która jak usłyszy o nowej chorobie, to idzie już do lekarza, żeby się zbadać, czy na pewno jej nie ma. No i dzięki temu udało się zbadać, że kilka ma takich, o których nie wiedziała. Ale strach przed chorobą, przed potencjalnym, może być tak samo ograniczającym i zamykającym nas w świecie. Gdybyśmy patrząc na ten werset, patrzyli na to, że są pokuszenia, a pokuszenie to jest doświadczenie, to jest pewnego rodzaju próba. I wtedy tylko patrzymy, czy to już jest próba, czy ta próba już nie jest za duża i tak dalej. Ale zobaczcie, że ten werset pozwala nam na tą sytuację spojrzeć jeszcze inaczej. Ten werset mówi nam nie tylko o czymś, co koniecznie się zdarza i będzie się przydarzać, ale mówi też o osobie, która jest jaka? Bóg jest wierny i nie dopuści. I zobaczcie, jeśli się skupimy na pokuszeniu, na chorobie czy na problemie, wówczas to może tak rosnąć i że stanie się górą, której może tylko apostoł Paweł czy ktoś inny mógłby przesunąć. Ale ja na pewno nie. Co prawda jest napisane, że gdybyś miał wiarę jak ziarno gorczyczne, byś mógł powiedzieć tej górze rzuć się w morze. Ale my nie jesteśmy tacy, my jesteśmy mali i problem nas otacza, problem nas ogarnia. Ale zobaczcie, sposobem na to, który stosował Paweł w swoim życiu, który stosowali Boży mężowie i Boże niewiasty w przeciągu całej historii, jest podziw dla Boga. Oddawanie chwały Bogu, mówiąc takim językiem bardziej religijnym, ale myślę, że do nas bardziej przemawia, niech dzisiaj tak będzie, ten język taki codzienny. Podziwiać Boga. Podziwiać Boga, zachwycać się Bogiem. Bóg jest zachwycający. Kiedyś tak myśleliście? Niestety kultura nasza, czy ze strony prawosławnej, czy ze strony katolickiej, często Boga obdziera z Jego niezwykłości i z tego, że można Go podziwiać. Bóg jest smutną twarzą na starych ikonach. Bóg jest jak posąg gdzieś tam w świątyni. Bóg jest gdzieś daleki. Poprzez spekulacje teologiczne III, IV szczególnie wieku, coraz bardziej oddaloną tą osobę, która jest tak bliska, że stała się odległa. Że zaczęto myśleć o Bogu jako o kimś daleko na odległym, nieruchomym tronie, otoczonym biurokracją złożoną ze świętych i urzędników Kościoła. Że nie możesz załatwić nic sam. Nie możesz do Niego przyjść. Nie możesz nawet uklęknąć u Jego tronu, bo jesteś za daleko. Musisz tam wysłać, no kto załatwi więcej jak matka. Albo tacy szczególni Jego przyjaciele, jak święty Józef, czy święty ktoś tam. Jest nawet wyszukiwarka internetowa. Jak masz jakiś problem, to można wpisać i znajdzie ci świętego, który tą sprawą się zajmuje. To tak jak w bizantyjskiej biurokracji. Znaleźć właściwego urzędnika, który ci coś załatwi. Bóg jest daleki. Ale tutaj jest pokazywane, że Bóg jest immanentny, jest w naszym życiu, jest nie tylko wzniosły, ale jest bliski. Kiedy mówi o tym, że Bóg jest wierny, to może zacznijmy Go podziwiać jako wiernego. Podziw jest to bardzo szczególna rzecz. Rzecz, którą może niektórzy postrzegają tak negatywnie, bo ktoś tam podziwia wielkiego piłkarza, że udaje mu się, Lewandowski strzelił hat-tricka, super. Wielu chłopców chciałoby strzelać jak Lewandowski. Ale właśnie podziw w stosunku do Lewandowskiego może prowadzić do tego, żeby grać w piłkę i coraz lepiej. I w następnej generacji może będzie to ktoś o bardzo swojsko brzmiącym nazwisku nauk. Podziw jest pozytywną siłą. Nie wiem, czy wiecie, szczególnie siostry, jak wielu mężczyzn zostało zniszczonych przez takie zrzędliwe uwagi, przez brak podziwu, bo szczególnie mężczyźni potrzebują podziwu, żeby po prostu powiedzieć, ludzie, to niezwykłe, ten facet wie, z którą stroną się trzyma śrubokręt. Ale i śrubkę nawet potrafił przykręcić. Słuchajcie, wiecie, że ja troszkę budowlanymi rzeczami coś tam robię. Ale opowiem wam mój pierwszy przypadek. Miesiąc po ślubie dostaliśmy możliwość zamieszkania w takim mieszkaniu na strychu w kamienicy. I kiedy chcieliśmy potapetować, szpachlówka przeszła mi z pokoju do kuchni. Przez ścianę. Trzeba dużo było szpachlować. Więc co ja zrobiłem? Nie mieliśmy naczyń, wiader czy coś. Taka fajna miska duża była. Wsypałem pół worka gipsu szpachlowego. Nie, to chyba były nawet budowlane. Że ja będę miał dużo szpachlowania. Po 5 minutach zrobiłem odlew miski i z szpachlówką tkwiącą w środku. Nie miałem wiedzy. A w tej chwili mam tą wiedzę. Ale gdyby Basia wtedy się ze mnie wyśmiała, to ja bym nigdy się już do tego nie dotknął. Podziw jest czymś, co buduje i podnosi. Podziw jest lekarstwem na egoizm i koncentrowanie się na sobie, na swoich problemach. W tym wersecie możemy skoncentrować się na swoich doświadczeniach i rozpatrywać wszystkie ich aspekty. Albo możemy skupić się na Bogu, który jest wierny. Wierny to słowo oznacza kogoś, kto dotrzymuje słowa. Jeśli on coś obiecał, to tego dotrzymuje. A drugi tutaj aspekt, o którym jest powiedziane, że on jest nie tylko wierny, ale to słowo jest i nie dopuści. Ale żeby do czegoś nie dopuścić, to nie może być tak, że na przykład ja stanę na torach i nie dopuszczę, żeby pociąg, którym Leon jest konduktorem, pojechał. Ja jestem za słaby. Podobno w Puszczy Białowieskiej był kiedyś taki żubr, który polował na kolejki, ale kiedyś trafił na prawdziwy parowóz i to był jego koniec. Nie dopuścić. Czy ja mogę coś takiego nie dopuścić, żeby pociąg nie dojechał do Bielska? Nie. Ja nie mam tej mocy. Ale Bóg, jeśli On mówi, że nie dopuści, to On ma ten dynamizm. To słowo moc po grecku brzmi dynamis. Od tego jest ukute słowo dynamit. To jest potężny potencjał, który może być wyzwolony w wyniku świadomej reakcji. Bóg nie dopuści, aby te wszystkie rzeczy, które muszą przyjść, nas złamały. Ale nie dopuści, i tutaj jest jeszcze jedno uwarunkowanie, by były ponad siły wasze. Czy my naprawdę znamy swoje siły? A ja wiem, że Bóg mnie zna na wylot. I wierzę, że wierny Bóg nie dopuści, żeby wystąpiła taka rzecz, która mnie do końca złamie. Może w tej słabości, obnażając moją słabość, jak teraz, pokażę, że ja muszę polegać na Nim, a nie na sobie. Bo czyż każdy z nas gdzieś w jakimś aspekcie swego życia nie polega, nie próbuje tak odruchowo polegać na sobie? Ja to umiem, ale Panie Boże, i to po grecku się kiedyś mówiło i weszło do powiedzenia Deus ex machina, to właściwie to po łacinie. Czyli w przedstawieniach teatralnych, kiedy reżyser zabrznął w sytuacji, której nie umiał jak inaczej rozwiązać, wkraczali bogowie. Czy wkraczał Bóg i sprawę rozwiązał? Czy nie tak czasami działa i funkcjonuje nasza wiara, że tak daleko, jak my potrafimy, to my sobie rządzimy, a Boga zostawiamy na sytuacje krańcowe? Nie może być Deus ex machina, po prostu z machiny teatralnej wprowadzony w sytuacje krańcowe. I teraz nauka mówi, że i to odkryliśmy, i to odkryliśmy, i to odkryliśmy, i Boga coraz dalej, dalej wysuwamy. Gagarin powiedział, że on był w przestrzeni kosmicznej i Boga nie widział. Ale później się z nim musiał i tak spotkać, kiedy w eksperymentalnym locie musiał przejść do wieczności zgodnej ze swoją wiarą. Podziw dla Boga jest lekarstwem na skupienie się na sobie. Bo w tej sytuacji ja mogę patrzeć na Boga. Widzę swoje sytuacje. Podziw to nie zamyka oczu. Podziw to skupiasz uwagę na Bogu, nie na swoich pokuszeniach, nie na strachu, przerażeniu nad tymi, które mogą nadejść. Nad chorobami, na które możesz zachorować. Nad wydarzeniem losowym, które może ci się przydarzyć. Patrzysz na Boga i widzisz Jego mądrą dobroć. Ja wierzę w Bożą mądrą dobroć. Bo wierzę w Boga żywego. Nie wierzę Boga w statui. Nie wierzę Boga z ikony. Nie wierzę w Boga z jakiejś starej teologii, który jest gdzieś daleko, daleko, daleko nieosiągalny. Wierzę w Boga żywego, który jest obecny, który mnie zna, mnie osobiście i wie, co nie jest nad moje siły. Wiem i wierzę w Boga, który ma moc nie dopuścić. Rozumiecie? Ma moc i z niej korzysta. Jeśli patrzysz na Boga zamiast na pokuszenie, problemy, zobaczysz Jego mądrą dobroć. Możesz zobaczyć, że On ma nad wszystkim kontrolę i ma rozwiązanie. Nie tylko przejść przez doświadczenie tu napisane, ale da wyjście. Ja wierzę w Boże wyjścia. Inaczej nie było mi bytu i nie robiłbym tego, co robię, gdybym nie wierzył Boże wyjście. Bracia i siostry, ja wierzę, że jesteśmy stworzeni, aby podziwiać zachwycającego Boga. Za chwilę przejdę do tego wersetu głównego, ale bardzo podobają mi się w tym kontekście pieśni, które tak zwane nowe hymny, bo w tej chwili jest ruch pisania nowych hymnów. Czasy tych króciutkich piosenek właściwie odeszły, a w tej chwili śpiewa się i pisze się piękne hymny, jak chociażby to "Wciąż mnie zadziwiasz, Panie". Nasz Bóg jest niesamowitym Bogiem. Tam jest dużo treści, a właśnie w tym kontekście. Ale otwórzmy teraz główny werset dzisiejszego zwiastowania. Drugi list do Tesaloniczan. Pierwszy rozdział, 10 werset. To jest werset, który opowiada następującą historię. Gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli po świadectwu naszemu, uwierzyliście. Wcześniej 5 werset mówi, że będą ci, którzy uznali, że nie ma sensu Bogu służyć i są nieposłuszni Ewangelii, odrzuceni od Bożego oblicza i od mocy chwały Jego. Chwała Jego jest to dostojeństwo, jest tego wielkość, jest to majestat. Chciałbym więcej jeszcze na ten temat nauczyć się, co Biblia rozumie pod chwałą, ale oznacza też Jego niezwykłość. A w tym wersecie w taki klasycznie hebrajski sposób, używając równoległości, paralelizmu, pokazana jest ta niesamowitość Boga i jedyny raz w Nowym Testamencie użyte jest słowo podziw. Ma być uwielbionym wśród świętych i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli. To nie są dwie grupy ludzi. To są w różny sposób określeni ci sami ludzie. Podziwianym. Chrystus przyjdzie po to, żeby być podziwiany. Bracia, siostry, my zostaliśmy stworzeni, żeby podziwiać. Bóg najpierw stworzył wszystko. A potem do swego stworzenia dał istotę rozumną, świadomą Adama i Ewę, którzy mieli spośród dzieła Bożego je poznawać i podziwiać. I mieli w tym wkład, aby w swoim języku, w swoim rozumieniu nazwać wszystko. A nazwać oznacza zrozumieć. Zrozumieć istotę tego drzewa, tego krzewu i nadać temu nazwę. I gdyby trwali w podziwie do Boga, nie byłoby źle. Kiedy przyjdzie ten dzień, o którym jest tutaj wspomniane, Bóg znowu wraca do swego pierwotnego zamiaru. Tak jak umieścił ludzi w Edenie, aby podziwiali to, co On dla nich stworzył, tak również elementem przyjścia Pańskiego jest podziw. I myślę, że tego możemy się uczyć już teraz. Jak ta pieśń mówi, wciąż mnie zadziwiasz, Panie. Nauczmy się zadziwienia tym, co Bóg robi w Twoim życiu, w moim życiu. I ja sobie zacząłem wypisywać, to nie jest pełna lista, to jest lista osobista. I za chwilę, kiedy skończę, będziemy mieli też czas modlitwy, w której poproszę, abyśmy my w króciutkim, jednozdaniowych modlitwach powiedzieli Bogu, za co Go podziwiamy. Bo przecież Bóg jest, chce naszego podziwu, tego, żebyśmy zadziwili się Nim, żebyśmy w ten sposób odwrócili wzrok od siebie na Niego. Bo my, tak jak Koryncie i teraz, żyjemy w kulturze skupionej na sobie. Ile masz lajków, ile ludzi Cię zboże lubi, ile ludzi tamto, szczególnie młodzież ma z tym problem, bo to jest taki czas, kiedy środowisko rówieśnicze ma o wiele większy wpływ niż rodzice i Kościół. Kiedy skupimy się na tym, żeby podziwiać Boga, wyrwiemy się z klatki polegania na sobie, z klatki tego zadowolenia sobą, jeśli mam dużo przyjaciół, do zadowolenia Bogiem, który może dać nam wszystko. I taka moja prywatna lista. Podziwiam Go za, że jeszcze mnie nie zaniechał, choć ciągle Go zawodzę. Na mojej liście jest to numer jeden. Czy Bóg mógłby, czy ja jestem warty tego, żeby mną się zajmować? Na pewno nie. Ale podziwiam Boga, że jest tak wielki i mądry, że nie zaniechał mnie, że ciągle się mną zajmuje. Podziwiam Boga, że ciągle mnie uzdrawia. I nie tylko wtedy, kiedy lekarz stwierdzi chorobę. A ilokrotnie przychodzimy gdzieś, przejeżdżamy. Ktoś kaszle, ktoś kichnie. A ja nie zachorowałem. Że jeszcze funkcjonuję. Podziwiam Go, że podtrzymuje świat swoją potęgą. Wysoko na mojej liście, a już tak to logicznie bardziej, podziwiam Go za to, że jest historia po Edenie. Czyż Bóg nie mógł spuścić pioruna i rozwalić Adama i Ewę i ten cały ogród, kiedy zgrzeszyli, wypalić jakimś atomem czy czymś? Czyż nawet Jan i Jakub nie chcieli tego zrobić z wioską, która ich obraziła? Panie, jeśli chcesz, to my pójdziemy, spuścimy na nich ogień z nieba. Jak gdyby to oni byli z nieba, a nie Jezus. Taka arogancja, skupiona na sobie. Oni tak urośli w swoim oglądaniu siebie, podziwiali siebie zamiast skromnego Jezusa, że byli gotowi na tych ludzi spuścić ogień. A Bóg nie. Nie zniszczył po Edenie. Dał historię. Podziwiam Boga za to, że zawsze ma plan. Że nic Go nie zaskakuje. Nawet ludzki grzech. Bo przecież jest historia zbawienia, która rozwijała się przez wieki, znalazła swoją kulminację w Jezusie Chrystusie, który za grzesznego człowieka poszedł na krzyż. Podziwiam Go za to, że również w moim życiu On ma plan. I wtedy się czuję o wiele bezpieczniejszy. Był taki czas, kiedy musiałem przestać być pastorem, zostawić zbór, w którym służyłem. Ale to było dobre. Bo ja to przypominam Wam, że kiedy nauczysz siebie traktować jako narzędzie w Bożej skrzynce narzędziowej, kiedy nauczysz się tego, żeby pozwolić Jemu wybrać czas, miejsce i sposób, kiedy Ciebie użyje i odłoży. Wielu nie chce być odłożonych. Wielu chce być ciągle używanych. Ale to Bóg jest tym, który ma prawo Ciebie wziąć i odłożyć. On mnie odłożył na 6 lat z tej pracy. Potem mnie powołał znowu. I nie wiem, jak długo mnie w tej pracy będzie trzymał, bo On ma prawo odłożyć i wziąć znowu. Bo ja jestem narzędziem, On jest Bogiem. Moje klucze nie denerwują się, kiedy używam 17, a 19 chciałaby wskoczyć w to miejsce. Ona nie pasuje na tą śrubę. I Bóg wie, do czego, gdzie pasujesz i On ma prawo użyć Ciebie i odłożyć. Ja Go podziwiam za ten Jego plan. Za to, że On tak mądrze o wszystkim myśli. A to pozwala mi odwrócić wzrok od siebie. To On jest ważny. Jak pięknie to powiedział Jan, kiedy przyszli do Niego uczeni i chcieli Go podpuścić. Mówi, ty popatrz. Ten młody, który się tam u Ciebie ochrzcił, on ma więcej uczniów niż Ty. I chodzi, a nawet uzdrawia. A Jan wtedy powiedział, jego musi przybywać, a mnie musi maleć. Przyjaciel oblubieńca jest tym, który nie zażywa rozkoszy, ale stoi z boku i słyszy radość, cieszy się. Podziwia to, co się dzieje między nowym mężem i żoną, ale stoi z boku. I to właśnie pozwala człowiekowi oderwać się od skupienia się na sobie. Bóg ma plan. Podziwiam Go za oddanie, że jest nam oddany, że jest mi oddany, że jest Tobie oddany. Jeśli Go przyjmiesz jako swego osobistego Zbawiciela, to znajdziesz kogoś, kto jest Tobie bardziej oddany niż nawet najbliższa osoba. Taka z ludzi. On jest nam, ludziom, oddany. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jeśli Go nie przyjmiesz, to zginiesz, ale to jest Twój wybór. Bóg ma plan, którym chce wszystkich zbawić, ale jest to Jego plan, którym możesz przyjąć miejsce. Ja podziwiam Go za to niezwykłe oddanie. A tak sięgając głębiej, podziwiam Go, że Duch Święty chce przebywać w kimś takim błahym jak ja. Co innego apostoł Paweł, Piotr, sam Pan Jezus, ale ja? Jest napisane, że ci, którzy Go przyjęli, dał ducha, nie strachu, nie bojaźni, ale ducha mocy, mądrości i trzeźwego myślenia. Te tłumaczenie akurat jest lepiej czytelne. Podziwiam Go, że Ducha Świętego wylewa na mnie i On chce przebywać we mnie, chociaż ja nic nie znaczę. Podziwiam Go, że chce Mu się mówić do takich ludzi jak my. Ja nie wiem, gdybym ja był taki wielki, to pewnie zajmowałbym się wielkimi sprawami kosmosu, a nie Andrzejem, Basią, Henrykiem, Luboniną, Kostkiem i innymi. A On do takich zwyczajnych ludzi przychodzi jak my. Podziwiam Go. Czasami podziwiamy Einsteina w szkole za te niezwykłe równania teorii względności, za te proste równanie, jedno, drugie, Newtona. I to są wielcy ludzie, ale pomyślmy sobie, że Bóg ma teorię wszystkiego. W tej chwili to jest tak, jak gdyby święty graal fizyki i matematyki. Ale to Bóg napisał wzór, według wszystkiego to się kręci. My mamy w informatyce w tej chwili zapis zero-jedynkowy. A nawet kod, który jest w każdej komórce naszego ciała, składa się z czterech pozycji. Stąd jest nieskończenie większa liczba możliwych do zapisania informacji. A jak został stworzony wszechświat? Podziwiam Go. Podziwiam Go i to daje mi taką równowagę. Bo podziw to jest bliskość połączona z szacunkiem. Bliskość połączona z szacunkiem, bo chcę się bliżej temu przyjrzeć, a zarazem widzę Jego wielkość. Czasami może nawet mogłoby obrażać Boga, kiedy przychodzimy do Niego i mamy tylko taką listę zakupów. Panie, zrób to, Panie, zrób to, Panie, zrób tamto. Ale może skupmy się na Nim samym, na osobie, jak ona jest. On wie o wszystkich naszych problemach. Relacja podziwu jest relacją wyznawcy wobec żywego Boga. Uwielbiać i podziwiać. Bo nasz Bóg jest zadziwiającym, zachwycającym Bogiem, godnym wszelkiego podziwu. I kiedy On przyjdzie, ja chcę być gotowy podziwiać Go takim, jakim On jest w swojej istocie, którą nam w pełni ozbawia. Można Go podziwiać, bo nie jest statuetką, nie jest malowidłem, nie jest doktryną, nie jest kościelną figurą. On jest żywym Bogiem, żywym, działającym Bogiem. Jest Bogiem, któremu na czymś zależy, Bogiem, który ma swój system wartości. Bogiem, który nie może być sprowadzony do jakiegoś miejsca, nie może być umieszczony w panteonie politycznie dobranych bohaterów, gdzie świątynię opatrzności Bożej. On jest Bogiem nad wszystko. Bogiem, którego warto podziwiać. Moja lista nie jest zamknięta i nie obejmuje wszystkiego. Ale cieszę się, że kiedy każdego dnia budzę się, znajdzie się nowy powód do tego, by Jego podziwiać. Podziwiać Boga to jest niesamowita rzecz, która może się nam przydarzyć. I pokażę Wam jeszcze tylko króciutko przykład, jak brak podziwu doprowadził do katastrofy. Oczywiście chodzi tu o historię z Edenu. Ewa za mało znała Boga. Oczywiście można było powiedzieć, że to jest wina Adama i pewnie w tym jest racja, bo on był pierwszy i miał przekazać. I dała się skusić na tanią błyskotkę. A czy na pewno Bóg powiedział? A nawet tego nie można dotykać, to już dodała. Gdyby podziwiała Boga, podziwiała, jak cudownie to stworzył, jak cudownie zrobił plan, że nawet są rzeczy, które ona nie może jeść, Bóg nie mówi o dotykaniu, to wówczas nie byłoby przystępu do pokusy. I moim zdaniem, moje doświadczenie też jest takie, że kiedy nauczymy się Boga podziwiać, stajemy się bardziej odporni na pokusy, na to, żebyśmy poszli za czymś. Strach powoduje dystans, ale podziw powoduje bliskość z takim odcieniem szacunku. I tak myślę o Bogu. I tak staram się Go też Wam przedstawiać. I tak staram się Go doświadczać. Bo to, co dzisiaj mówiłem, należy bardziej do sfery pobożnościowej, do sfery sposobu życia, niż do sfery wielkich doktryn. Ale w tym też jest. I zakończę słowami Psalmu 139. W Psalmie 139 czytamy wiele słów, ale fragment tylko przeczytam. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę, kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz mnie. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wniosła, bym ją pojął. Dokąd ujdę przed duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli stąpię na niebiosa, tam jesteś. Jeśli przygotowuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziła mnie ręka Twoja, dosięgłaby mnie prawica Twoja. I resztę psalmu doczytajmy w domu, pamiętając o tym, że jest to najprostszy przykład głębokiego podziwu dla Boga. Amen. Ponieważ wykorzystałem pieśni, które przygotowane były na samym początku, więc została tylko jedna pieśń na koniec, więc od razu za chwilę będziemy przechodzili do ogłoszeń, ale...